I do tej piosenki na pewno jeszcze kiedyś powrócimy, a może nawet w tym kurierze w samo południe. Tymczasem jest już kolejny zapowiadany gość z nami, Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry.
Witam, kłaniam się.
Polski Ład, nazwa odmieniana przez wszystkie przypadki, prawdopodobnie jest i jeszcze będzie, bo czekamy na te wszystkie ustawy, które we wrześniu mają być procedowane. Gdy pan słyszy Polski Ład, to co pan myśli?
No, słyszę cały czas brzmienie negocjacji, rozmów i takich usilnych prób, zwłaszcza małych, średnich firm, które cały czas mają nadzieję, że uda się pewne rozwiązania tutaj porzucić, przede wszystkim dotyczące ryczałtu, czy też 9% stawki opodatkowania na ubezpieczenia społeczne, która nie będzie mogła być odliczana od podstawy opodatkowania. To są takie rzeczy, które bardzo mocno dotkną przedsiębiorców i to zwłaszcza tych, którzy najciężej przeszli pandemię. Małe i średnie firmy, które musiały zamykać fryzjerzy, restauracje, wszystkie instytucje, które były zamknięte w pandemii albo ucierpiały poważną stratę zysków, teraz dostałyby kolejny cios. Także jest to pewna sprzeczność z zgłoszoną nazwą Nowego Ładu, bo ten ład zdaje się być po prostu cięższy.
Cięższy, jak pan mówi, dla przedsiębiorców, jeżeli rozumiemy. Tak, no bo jeżeli ktoś ma zyskać, jeżeli ma być podwyższona kwota wolna od podatku, to rządzący tłumaczą, no to ktoś musi za to zapłacić. Może tak nie tłumaczą, ale tak na chłopski rozum sobie można wytłumaczyć.
Znaczy, każdy zawsze system etatystyczny i redystrybucyjny komuś daje i to na tym polega budowanie autorytetu państwa czy siły polityków w ten sposób, że rozdaje pieniądze zamożniejszych, bardziej ekspansywnych i bardziej przedsiębiorczych osób, osobom, które albo mniej zarabiają, albo tak jak w tym wypadku tak naprawdę mniej pracują. Znaczy, bo to są także osoby pozostające na bezrobociu, które zyskają, osoby pozostające na emeryturze i ci na tym najmniejszym wynagrodzeniu. Także z punktu widzenia oczywiście tych osób gorzej uposażonych, to jest lepiej. Natomiast z punktu widzenia rozwoju gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego, który wcześniej, później i tak przekłada się na tych najmniej zamożnych, to jest źle.
Czyli największą kością niezgody, jeżeli dobrze rozumiem, jest ten koniec ryczałtowej składki zdrowotnej, czyli 9% no większe koszty.
Tak, to jest dla małych i średnich firm bardzo poważne uderzenie podatkowe. Po prostu będą znacznie większe podatki tych.
Oznacza to, że z usługi fryzjera, usługi manikiurzystki, usługi piekarza będziemy musieli po prostu zapłacić więcej.
Znaczy, to nie jest takie proste, bo jest oczywiście konkurencja i ta inflacja to podniesie te ceny, ale też myślę, że część z tych przedsięwzięć wyjdzie do szarej strefy, zwłaszcza w tych mniejszych miejscowościach, gdzie łatwiej jest to porozumienie bezpośrednie z klientem.
No już dzisiaj Polski Instytut Ekonomiczny mówi, że tak naprawdę co dziesiąty Polak działa w szarej strefie, chociaż częściowo.
Tak, no to czy większość ludzi nie chce działać w szarej strefie. Każdy woli działać legalnie, płacić podatki, które uważa za rozsądne i zająć się tym, co robi najlepiej, czyli zająć się swoją pracą. Mówię o przedsiębiorcach. Jeżeli te podatki uniemożliwiają mu kontynuowanie biznesu albo to traci sens, firma traci rentowność, to przechodzą do szarej strefy. Tylko proszę pamiętać, że to nie jest coś, co ludzie na co dzień lubią robić. Już pomijam, że mało kto lubi mataczyć, ale też no, wymaga to takich dodatkowych umiejętności, wymaga to krętactwa, wymaga to także szukania rozmaitych sposobów na unikanie spojrzenia Urzędu Skarbowego.
Wspomniał pan o inflacji. W różnych rzeczach można mataczyć, ale przed nią raczej chyba wydaje się nie uciekniemy. Nasi Węgrzy chociażby dwukrotnie już podwyższyli stopy procentowe. Kiedy Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na taki krok według pana?
No tutaj nie widać gotowości do podniesienia stopy procentowej, aczkolwiek rzeczywiście argumentów nie brakuje na tym, żeby podnieść, bo to jest nie tylko kwestia samych oszczędności tych Polaków, którzy je mają, ale także zatrzymanie tej lawinowego wzrostu. Do tej pory, i na to zwracał premier Morawiecki, faktycznie mieliśmy szybszy wzrost płac niż wzrost cen, czyli ta inflację. Natomiast to już się zmienia. Wzrost cen cały czas następuje, inflacja przyspiesza, natomiast płace zaczynają hamować. No i to jest taka droga do tego, co sobie nazywamy stagflacją, czyli że jest z jednej strony rosnąca inflacja, a z drugiej strony tych miejsc pracy już nie robi się więcej i płace nie rosną. To jest recepta na kryzys. Także jak przeoczy się ten moment, a inflacja potrafi się wymknąć spod kontroli, mam wrażenie, że już w Polsce się zamknęła, jeżeli się przeoczy ten moment, to bardzo ciężko jest potem to naprawić, się tego wycofać.
No to jak można się z tego wtedy wycofać? Wtedy nagle podnosimy stopy procentowe, nie jednoprocentowo, ale 5-10%?
Znaczy tak.
Czy taki scenariusz jest możliwy?
Stopy procentowe to jest jedno, a drugie to są wydatki państwa. Przypomnę, że państwo zadłużyło się na jakieś 67 miliardów złotych. To były pieniądze, które zaciągnęło na to, żeby finansować wszystkie te tarcze i potrzeby firm w okresie kryzysu. I to jest dług, który cały czas będzie narastał. I w związku z tym państwo powinno poszukać sposobów na oszczędności, czyli redukcję swoich wydatków. I myślę, że iść w przeciwnym kierunku niż proponuje to Nowy Ład, czyli nie żeby zwiększać redystrybucję, tylko raczej szukać sposobów, żeby redystrybować oszczędności.
Czy tego typu posunięcia polskich rządów widzieliśmy po roku 89?
Znaczy, to są decyzje polityczne i rzeczywiście jest je ciężko przeprowadzić i nie widzimy tej gotowości nie tylko w Polsce, ale nigdzie w Europie. Cały pomysł z nowym filarem europejskim, czyli tak naprawdę to jest rozbuchany sopian, czyli jeszcze więcej redystrybucji, to jest napędzanie wszystko inflacji. To jest trend w całej Europie, nie tylko w Polsce. I wsłuchując się w retorykę, w narrację polskiego rządu, także można odnieść wrażenie, że raczej on zawierza większej redystrybucji pomocy tym najmniej zarabiającym niż stawianie na bardziej przedsiębiorczych i budowanie oszczędności państwa, czyli takiej odporności na coś, co może nadejść, kryzys, o którym wszyscy mówią, że niechybnie będzie. Jeżeli popatrzymy na nieruchomości, jak to wygląda, gwałtowny wzrost cen nieruchomości, już do zawrotnych cen rzeczywiście, szybko rosnące zadłużenie Polaków, czyli liczba zaciąganych długów na nieruchomości hipotek, przy jednoczesnym zahamowaniu, jak już mówiłem, płac. No to są takie zjawiska, czerwone lampki powinny nam się już zapalać.
To zapalmy na chwilę tę czerwoną lampkę nad nieruchomościami. Jeszcze ostatnie pytanie związane z tym. Deloitte opublikował nowy indeks, nowy raport. Według niego w 2020 roku Polska z tych krajów, które były indeksowane, czyli 20 paru, które były sprawdzane, oddała najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w roku 2020. Ale mimo wszystko i tak jesteśmy trzeci od końca, bodajże za Izraelem i jeszcze jakimś krajem, jeżeli chodzi w ogóle o liczbę mieszkań w porównaniu do mieszkańców. No to w takim razie jest ta bańka? Nie ma tej bańki, mieszkań brakuje, słyszymy, że mieszkań brakuje, z drugiej strony słyszymy, że jest bańka. Czym to się może skończyć?
Jeden z powodów, dla których rzeczywiście te ceny są tak wysokie, to jest to, że cały czas jest rosnący popyt i przez to pojawia się ogromny rynek spekulacyjny. Część ludzi, widząc ten popyt, będzie inwestowała w mieszkania i będzie podnosiła te ceny. Tylko ta jedna rzecz nie wyklucza drugiej. Znaczy, jeżeli mamy sytuację, że ceny powodują, że coraz większa ilość rodzin nie stać na nowe mieszkanie albo zamianę mniejszego na starsze, to nie jest zjawisko bezpieczne tak też dla gospodarki, bo ten rynek się zatka. Znaczy, już mamy sytuację, że najem mieszkań przestaje być opłacalny w stosunku do ceny wartości zakupionego nowego mieszkania i w tej sytuacji może być tak, że nagle inwestorzy zaczną się z tego wycofywać i na rynku pojawi się bardzo dużo, aż za dużo mieszkań, po prostu ta bańka pęknie.
To czy do tego dojdzie, to czas najbliższy pokaże. Dziękuję serdecznie. Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute, dziennikarz, publicysta, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.